Witam Was. Przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru w Szczytnie dla świętych Giszyńsku od świętych w Szczytnie. Bardzo lubię w ten sposób mówić. Jesteśmy święci przed Bogiem i Jemu służymy. Tak zastanawiałem się, czym mógłbym Wam z Wami dzisiaj się podzielić. Trochę trudniej jest, kiedy za bardzo się nie zna Kościoła, któremu ma się usługiwać, w którym miejscu jesteście i czego tak naprawdę potrzebujecie. Ale myślę, że to słowo, które Bóg mi włożył w serce, będzie dla Was na tą chwilę. A chciałbym moje rozważanie oprzeć na pierwszym liście Jana, 5 rozdział, od wersetu 11 do 21. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 11 wersetu do końca czytamy tak. Treścią tego świadectwa jest to, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma to życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy do Niego, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Jeśli ktoś zauważy, że jego brat popełnia grzech, lecz nie taki, przy którym upierałby się na śmierć, niech się modli, a Bóg da mu życie. Chodzi o osoby, które grzeszą, lecz nie upierają się przy tym na śmierć. Jest grzech na śmierć. W takim przypadku nie mówię, aby zanosić prośby. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz jest grzech, który nie musi prowadzić do śmierci. Wiemy, że nikt zrodzony z Boga nie żyje w sposób grzeszny. Zrodzony z Boga strzeże się i zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy prawdziwym w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bożyszczy. Dobrze, że macie jeszcze choinkę, można przynajmniej pierwsze pytanie trochę by nawiązuje do tego, co przeżywaliśmy miesiąc temu. Kiedy przychodzi okres świąt, ludzie mają z tym różne nadzieje, różne oczekiwania. I też w różny sposób do tego podchodzą. My jako ludzie wierzący przynajmniej mówimy, że co jest istotą wydarzeń z narodzeniem Pana Jezusa. Wiemy, że nie ta atmosfera piękna, nie prezenty, nie ten miły czas przy stole, chociaż jest fajny. I lubimy też z tego korzystać, ale nie, to nie jest istotą. Ale czy pochylając się nad tymi świętami, zadaliście sobie kiedykolwiek pytanie, co by było, gdyby Jezus nie przyszedł na ten świat? Gdyby jeszcze Bóg nie posłał swego Syna? W którym miejscu byśmy byli? Człowiek, tak jak krzyżności spoza Izraela, nie miałby szansy na zbawienie. Nawet podejrzewam, że nie słyszelibyśmy o takiej szansie. Żydzi by kojarzyli się z jakimś tam takim krajem daleko, który dziwnie wierzy w jednego Boga. Podejrzewam, że dalej byśmy pomimo XXI wieku wierzyli w słowiańskich bożyszczy. Tym bardziej z racji mojego zawodu, kiedy odwiedzam ludzi, czyszcząc u nich kominy, widzę, jak to się odradza, jak pogaństwo się odradza. I to ludzie świetli stawiają sobie na swoich podwórkach pomniki dla Perona, dla innych bogów. Myślę, że dzisiaj byśmy w większym gronie dalej tkwili w tych bożyszczach. Nie mielibyśmy żadnej szansy na zbawienie. Jako ludzie wierzący dzisiaj wiemy doskonale to, co wypływa z Pisma Świętego. Życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Ten, kto ma Syna, ma wszystko. I to tak nazwałem dzisiejsze kazanie. Kto ma Syna, ma wszystko. Ten fragment obrazuje bardzo fajna historia, którą kilka lat temu dostałem na maila. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, ale doskonale odzwierciedla to, co Jan tutaj napisał. A historia ta jest o pewnym bogatym człowieku, który miał swego ukochanego syna. I razem mieli wielkie zamiłowanie do dzieł sztuki. Jeździli po całym świecie, skupując najlepsze dzieła sztuki i to bardzo znanych malarzy, jak Van Gogh, Monet i inni. Lubieli dodawać do swojej kolekcji kolejny obraz. Ale nadszedł dla kraju, w którym mieszkali, smutny dzień. Rozpoczęła się wojna, ich kraj został zaatakowany przez obcy kraj. I ten młody człowiek poszedł do armii, do wojska, aby służyć swojej ojczyźnie. I po kilku tygodniach, kiedy wyruszył na front, po kilku tygodniach ojciec dostał telegram, że jego syn zginął w czasie działań wojennych. Że w trakcie ratowania swojego kolegi dostał śmiertelny postrzał i zginął, ratując swojego towarzysza broni. Po jakimś czasie, akurat w dzień, rankiem, w dzień święta Narodzenia Pańskiego, rozległo się pukanie do drzwi. Do domu tego osieroconego staruszka. Kiedy ten staruszek otworzył drzwi, zobaczył żołnierza, który trzymał w swoich rękach spory pakunek. I powiedział: proszę pana, czy mogę wejść na chwilę? Mówi: to ja jestem tym żołnierzem, którego ratował pana syn. I wiem, że ma pan duże umiłowanie do sztuki. Ja tam próbuję coś malować i w takiej podzięce namalowałem portret pana syna i chciałbym panu ten portret podarować. Kiedy staruszek rozpakował zawartość pakunku, na portrecie zobaczył twarz swojego ukochanego syna. I chociaż krytycy sztuki nigdy nie uznali tego obrazu za dzieło sztuki, za coś wybitnego, to ten obraz, ten portret zajął szczególne miejsce w domu tego staruszka. Zajął takie honorowe miejsce. Ale kiedy przyszła wiosna, Ten starszy pan zachorował i zmarł. I kiedy w trakcie chorował, rozdysponował z tymi obrazami, które kolekcjonował, oddał je, znaczy nakazał, aby po jego śmierci te dzieła sztuki trafiły na aukcję. I kiedy wieść rozeszła się, że wystawiono dość bogatą kolekcję obrazów, zjechali się z wielu stron świata kolekcjonerzy, aby nabyć te obrazy. I kiedy oczekiwali na rozpoczęcie się tej aukcji, to pierwszym obrazem, który się pojawił na tej aukcji, to był właśnie portret syna tego staruszka. Prowadzący aukcję powiedział, że jest wartość, znaczy, że aukcja tego obrazu rozpoczyna się od $100. I wszyscy ci kolekcjonerzy, kiedy popatrzyli, mówili, co to jest? Co to za, nie obchodzi nas ten obraz syna staruszka. My przyjechaliśmy tutaj, aby kupić prawdziwe obrazy. To proszę zabrać, tu nikt nie jest zainteresowany. Na co prowadzący aukcję powiedział, że dalsza aukcja jest niemożliwa bez sprzedaży tego obrazu. Po czym okazało się, że wśród tych kolekcjonerów był przyjaciel tego staruszka i mówi, ja znałem tego pana, znałem jego syna, więc rzucam, że wezmę $100. Prowadzący spytał się, czy ktoś da więcej. Kiedy nie było żadnego odzewu, przybył młotkiem i powiedział, sprzedane. Więc kolekcjonerzy zaczęli się cieszyć. Mówią, o, teraz zacznie się prawdziwa aukcja. Teraz dopiero zaczniemy kupywać prawdziwe obrazy. Po czym prowadzący aukcję mówi, aukcja została zakończona. Więc jakieś oburzenie pojawiło się na twarzach tych kolekcjonerów. Po co przyjechaliśmy tutaj? Pokonaliśmy multum kilometrów tylko po to, aby usłyszeć, że nie ma aukcji. Co jest grane? Proszę wytłumaczyć. Prowadzący powiedział, wolą starszego pana było to, kto weźmie syna, bierze wszystko. I to, co mówi Jan w tym swoim liście, kto ma syna, ma wszystko. Ma życie wieczne. Co takiego znajduje się w słowie wszystko? Życie wieczne, tak jak czytamy, życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. 11 i 12 werset 5 rozdziału tak powiada. Podstawową rzeczą jest to, że otrzymaliśmy obietnicę nowego życia w Chrystusie Jezusie. I przyjście Jezusa pokazało nam na żywo, kim jest Bóg. Biblia mówi, On jest, Jezus Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, o czym czytamy w Kolosan w pierwszym rozdziale, 15-16 wersecie. Jan w tych wersetach, w tym fragmencie mówi o takich pięciu pewnikach dla życia wierzącego. Że możemy być pewni pięciu rzeczy. Pierwszą rzeczą jest pewność życia wiecznego. Czasami w szczególności, kiedy dość długo już chodzimy z Panem, tak jak na początku ta pewność jest taka świeża, przemawiająca, ale kiedy dość długo chodzimy za Panem, to tak jak czasami rozmawiam z ludźmi, to zaczyna się wkradać taka niepewność. Przez ten czas gdzieś zdarzyło mi się nagrzeszyć. Czasami zdarzało się, że moja więź z Bogiem trochę się rozluźniała. I kiedy już jestem w jakimś tam wieku, zaczynam się zastanawiać, kiedy patrzę na swoją przeszłość, to czy naprawdę Bóg da mi życie wieczne? Przecież moje życie takie nie było prawidłowe. Nie zawsze było prawidłowe. Ale Jan powiada, że to jest pewność, którą mamy do końca. Pewność życia wiecznego, które posiadamy w Chrystusie Jezusie. I wyrażone ono jest w łasce oraz mocy naszego Boga, którą stale od Niego otrzymujemy, bowiem życie istnieje tylko w Nim. Niemożliwe jest życie bez Chrystusa. List ten jest adresowany do wierzących, którzy potrzebują utwierdzenia w tym, że posiadają wieczne życie. Życie wieczne. Tu nie ma mowy o okresie, że od jakiegoś okresu do jakiegoś okresu. Tu jest mowa o osobie. Tu jest mowa o Jezusie Chrystusie i mowa o relacji, jaką mamy mieć z Nim. Życie wieczne to posiadanie relacji z Jezusem Chrystusem oraz dzielenie Jego natury. Drugą pewnością, o której Jan tutaj mówi, jest pewność odpowiedzi na modlitwy. 14-17 czytamy. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy do Niego, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Może zatrzymajmy się na tym wersecie. Mamy pewność na odpowiedzi na nasze modlitwy. Ja czasami mam ten problem, że czasami się zastanawiam, czy Bóg słyszy moje modlitwy, odpowiada. Kiedy o coś się modlę i pewne rzeczy nie wydarzają się, więc mówię, u innych to Bóg wysłuchuje. U innych to Bóg odpowiada na modlitwę, ale u mnie to chyba nie. Ale Jan mówi, że każdy z nas ma mieć tą pewność, że Bóg odpowiada na każdą modlitwę i słyszy każdą modlitwę. Mamy posiąść tą pewność całkowitą tego, że Bóg odpowiada na modlitwę, jeśli tylko zbliżamy się do tronu Jego chwały, o czym mówi Hebrajczyków 4,16. Kiedy modlimy się zgodnie z Jego wolą, wyrażenie to jest kluczem do wysłuchanej modlitwy. Modlitwa zgodna z Jego wolą jest modlitwą zgodną z tym, czego chce Bóg, a nie z tym, czego chcę ja. Czasami mi się zdarza modlić się o zachciwajki. Chociaż Bóg czasami spełnia te zachciwajki, robi takie fajne prezenty, ale nie zawsze moje modlitwy były zgodne z Jego wolą. Jan już wcześniej w swojej Ewangelii mówił, określił, że wysłuchana modlitwa zależy od posłuszeństwa Bożym przykazaniom oraz unikaniu grzechu. Bóg słyszy nas. A wyrażenie słyszy oznacza, że Bóg zawsze wysłuchuje modlitw swoich dzieci. W psalmie 34, w wersetach 16-18 czytamy tak. Psalm 34, od 16-18. Oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, Jego uszy słyszą ich krzyk, ale oblicze Pana jest przeciw popełniającym zło, aby wymazać z ziemi pamięć o nich. Sprawiedliwi wołali, a Pan ich wysłuchał. Położył kres wszystkich ich udręką. Sprawiedliwi wołali, a Pan ich wysłuchał. Bóg zawsze wysłuchuje modlitw. Nie zawsze w sposób, w jaki byśmy chcieli, czy się spodziewali. Czasami okoliczności mówią, że już jest za późno, że Bóg nie przyszedł ze swoją odpowiedzią, że pewne rzeczy już idą nie tak, jak byśmy chcieli. Taką piękną ilustracją tego jest, i to jest mój ulubiony fragment na temat modlitwy z drugiego listu do Koryntian z pierwszego rozdziału. Kiedy apostoł Paweł pisze do Koryntian, mówi, kiedy byłem ze swoimi współtowarzyszami w Efezie, wydarzyła się pewna sytuacja, gdzie już stwierdziliśmy, że zginęliśmy. Że nasze życie w tej chwili się zakończyło. Ale Bóg, tu parafrazuję, ze względu na waszą modlitwę i naszą, postanowił wyrwać nas. Wyrwał i będzie wyrywał. Okoliczności mówiły, że Bóg nie zostawił ich, nie wysłuchał, nie przyszedł ze swoją pomocą. Ale ten fragment pokazuje, że Bóg wysłuchuje i nigdy się nie spóźnia. Może nie zawsze, tak jak już mówiłem, może nie zawsze w sposób, w jaki byśmy chcieli, czy się spodziewali. Dość często, kiedy się modlimy, to już powstaje w naszej głowie projekcja, w jaki sposób Bóg odpowie na moją modlitwę. To mi się przypomina z pewnym człowiekiem w Starym Testamencie, który był chory na trąd i przyszedł do Eliasza. Eliasz kazał mu wykąpać się w Jordanii. Mówi o Bożony, czy rzeki w kraju, z którego pochodzę, nie są lepsze? W czym jest Jordan lepszy? I mówi, bo on już miał projekcję, kiedy szedł do tego męża Bożego, że mówi, ja myślałem, że on wyjdzie, zawoła, uczyni jakieś znaki wielkie. A tu Boży człowiek przyszedł i powiedział, idź wykąp się w Jordanie. Przecież to mi się nie mieści, ja miałem inną projekcję. Ja myślałem, że Bóg to w inny sposób uczyni. I czasami w naszym życiu jest tak samo, że mamy swoją projekcję, jak Bóg ma odpowiedzieć na moją modlitwę. I kiedy jest inaczej, to albo czasami tego nie zauważamy, albo z tym się kłócimy. Bóg odpowiada na każdą modlitwę zgodną z Jego wolą. Po trzecie, Jan powiada w tym fragmencie, że mamy pewność zwycięstwa nad grzechem i szatanem. Mamy tą pewność. tego zwycięstwa. Księga Objawienia jest księgą, którą chyba najmniej rozumiem z Biblii. Ale wiem jedno, co płynie, jakie jest przesłanie tej księgi. Że Jego Kościół i Chrystus są zwycięzcami. I bez względu, jakby szatan nie atakował Kościoła, to Jezus zawsze będzie zwycięzcą. Jakkolwiek by nie próbował, i to, co widzimy w historii Kościoła, szatan próbował na różny sposób zniszczyć Boży Kościół. I dalej próbuje i dalej będzie próbował. Ale jego Kościół, Księga Apokalipsy mówi, że jego Kościół i głowa Kościoła zawsze będą zwycięzcami. Także Jan mówi, masz mieć pewność zwycięstwa nad grzechem i szatanem. Jeśli jesteś w Chrystusie, to masz tą pewność i narzędzia do zwycięstwa. Należymy do Boga. Szatan może działać tylko w granicach Bożej suwerenności. Kiedy czytamy Księgę Hioba, kiedy szatan przychodzi przed Boży tron i rozmawia z Bogiem, i Bóg pyta się, czy widziałeś mego męża, człowieka, który mi się bardzo, który jest mój. Diabeł mówi, on taki jest, bo zabierz mu tylko bogactwo. Później za drugim razem mówi, zabierz mu zdrowie, a zobaczysz, że będzie ciebie przeklinał. Bóg mówi, możesz to uczynić, możesz zabrać mu majętność, możesz zabrać mu zdrowie, ale tylko w takich granicach. Nie masz prawa zabrać mu życia. Czyli diabeł może poruszać się tylko w granicach suwerennego Boga i nie może ich przekroczyć. Bóg wyznacza mu granice jego działań. Szatan może prześladować nas, może kusić nas, wystawiać na próby i oskarżać wierzącego. Jednak Bóg chroni swoje dzieci i ogranicza działania szatana, ogranicza jego wpływy i jego moc. W tym pierwszym liście, w drugim rozdziale, w 13 wersecie czytamy tak. Piszę do was, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. I w Ewangelii Jana, 10 rozdział, werset 28. Ja też daję im życie wieczne, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Znaleźliśmy się w rękach naszego Boga i nikt i nic nie może nas z niej wyrwać. Bo kto jest silniejszy od naszego Boga? Nikt. Po czwarte, czwartą rzeczą, czwartą pewnością, o której mówi Jan, jest pewność przynależenia do Boga. W wersecie 19 czytamy, wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w mocy złego. Jesteś w ręku Boga, jesteś w Nim. Należymy do Niego, dlatego że On nas wykupił, zapłacił najwyższą cenę, jaką można zapłacić. Bóg przelał krew swojego Syna za okup za nas. Według Jana na świecie istnieją tylko dwie grupy ludzi. dzieci Boga i dzieci diabła. Nie ma trzeciej opcji. Nie ma trzeciej możliwości. Albo jesteś, należysz do Boga, albo należysz do Jego przeciwnika. Nie ma nic pośrodku. Nie ma, że tak jedną nogą tu, drugą nogą tu i w zależności od sytuacji, jak jest wygodnie, to jestem po tej stronie, a kiedy zmieniają się okoliczności, zmienia się sytuacja, to daję krok i jestem po przeciwnej stronie. Jan mówi, jesteś albo należysz do Boga, albo należysz do Jego przeciwnika. Nie ma trzeciej opcji. Pismo Święte mówi, że mamy tak żyć, aby unikać jakiegokolwiek zanieczyszczenia wynikającego z kontaktu ze światem. Świat, który należy do złego. Że mamy tak żyć. W jednym miejscu jest powiedziane, że nawet nie ma być w nas pozoru zła. Czyli mamy takie życie prowadzić, żeby nawet nie było wrażenia, że coś nam można przypiąć, coś nam można dopisać. Mamy prowadzić święte życie, do czego Bóg od pierwszych rozdziałów wzywa. Mówi, ja jestem święty i wy macie być święci. Jako wierzący dość często mylimy uświęcenie z usprawiedliwieniem. I tak gdzieś to trochę zamiennie idzie, ale taką podstawową rzeczą jest to, że usprawiedliwienie jest po stronie Boga. To Bóg nas usprawiedliwia. My w żaden sposób nie możemy dojść do usprawiedliwienia, nie możemy się usprawiedliwić. To w żaden sposób nie jest zależne od nas. Ale uświęcenie jest po naszej stronie. To my mamy się uświęcać. To my mamy prowadzić życie pobożne. Bóg za nas tego nie zrobi. Bóg nas usprawiedliwia to swoim słowem. Chociaż nie zapracowaliśmy, nie zasłużyliśmy, Bóg mówi, usprawiedliwiam ciebie. Zdejmuję winę z ciebie. I przekładam ją na mego syna. Ty jesteś, stajesz się sprawiedliwy. I od tej chwili masz prowadzić życie uświęcające się. Ostatnią rzeczą, o której mówi Jan, jest pewność o tym, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Dzisiaj mamy jakby powrót takiego stwierdzenia, że Chrystus, i to wśród nawet ewangelicznie wierzących, którzy zaczynają uważać, że Jezus nie jest Bogiem. Jest Synem Boga, ale nie jest Bogiem. Bo przecież dwóch Bogów nie może być. Odrzucają Trójcę. Ale Jan mówi, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Nie fałszywym, ale prawdziwym. Jest Bogiem i życiem wiecznym. Możemy być pewni tego, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. W 20 wersecie czytamy, wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym prawdziwym w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Najbardziej pewną rzeczą na świecie jest wcielenie Chrystusa. I daje ono gwarancję wszystkiemu innemu. I myślę, że to jest to doktrynalny fragment, z którego wynika nasza miłość i posłuszeństwo względem Niego. Także Jan przypomina nam o takich pewnościach. Masz pewność tego, że masz życie wieczne. Jeśli jesteś w Nim, jeśli zawarłaś z Nim przymierze, to masz to życie wieczne. Ono nie jest gdzieś daleko, takie pod znakiem zapytania, może kiedyś osiągnę, dojdę do tego momentu, że Bóg da mi to życie wieczne. Jeśli stałaś się dzieckiem Bożym, to masz życie wieczne. Po drugie, pamiętaj, Bóg odpowiada na każdą modlitwę, wysłuchuje każdej modlitwy. Po trzecie, masz mieć pewność, że masz zwycięstwo nad grzechem, nad złem. Nie masz się poddawać, ale masz zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Po czwarte, mamy pewność przynależenia do Boga. Jeśli przyszliśmy do Niego, to mamy tę gwarancję, że należymy do Niego. Że to też nie jest takie chwilowe, ale Bóg trzyma nas w swoim ręku i nie wypuszcza. Nikt nie może ciebie wyrwać z tej ręki, bo nie ma nikogo silniejszego niż Jezus Chrystus. I po piąte, pewność, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Nie jest jakimś zbożyszczem, ale jest prawdziwym Bogiem. Amen.